Zaczynamy zatem lekturę siódmego rozdziału reguły świętego Benedykta. I mówiąc szczerze, zaczynając ją, tak troszeczkę też przyspieszamy, czy robimy takie salto w powietrzu, bo pomijamy rozdział piąty i rozdziały piąty i szósty, czyli te, które są poświęcone cnocie milczenia i cnocie posłuszeństwa. A te rozdziały niejako stanowią przygotowanie do tego rozdziału siódmego. Jeden z autorów porównuje te pierwsze rozdziały od prologu aż do właśnie rozdziału siódmego jako taką podróż przez płaskowyż czy przez równinę. Jakby takie zbieranie narzędzi, przygotowanie i dotarcie do siódmego rozdziału jako dotarcie do podnóża góry, na szczycie której wznosi się Dom Boży. O posłuszeństwie trochę żeśmy już mówili, o milczeniu myślę przyjdzie nam troszkę powiedzieć w trakcie tych naszych rozważań, ale to taki rodzaj pewnego wprowadzenia czy przypomnienia, że te rozdziały jakby są też ważne w drodze w kierunku rozdziału siódmego. No ale też nie mamy roku czasu, żeby tutaj komentować sobie regułę dzień po dniu, więc tak robimy sobie przyspieszone przypomnienie rekolekcyjne. Rozdział siódmy, przepraszam, najdłuższy ze wszystkich rozdziałów naszej reguły, noszący właśnie tytuł O pokorze, bardzo taki zakorzeniony w całej tradycji monastycznej, obok milczenia, posłuszeństwa, czystości, ubóstwa, lektury Pisma Świętego, no pokora należy do tego armarium, tej zbrojowni zakonnej, monastycznej, w zasadzie od samego początku. Od razu powiedzmy sobie jeszcze raz w pewnym sensie to, co mówiliśmy a propos posłuszeństwa, już troszeczkę. Mianowicie zastanawialiśmy się, dlaczego to posłuszeństwo jest takie ważne. Mówiliśmy przede wszystkim o tym wymiarze, że podejmuje się je z miłości, pierwsza motywacja, jakby nie ze strachu, nie z wygody, tylko z miłości. Więc jest to taka motywacja bardzo trwała. No i po pierwsze, i w pewnym sensie po drugie, ale to się wiąże z tą miłością, podejmujemy to posłuszeństwo również dlatego, że posłuszny był Jezus Chrystus. I siódmy rozdział nie pozostawia nam wątpliwości. Pewna analogia jest tu wskazana. Również podstawową motywacją posłuszeństwa jest chęć naśladowania Chrystusa Pana, który również był pokorny. Więc jakby pokora nie jest jakby wartością sama w sobie, ale również ma ten wymiar, ten charakter naśladowczy. Chcemy tacy być, ponieważ taki był Chrystus Pan. I wchodząc na tę drabinę, jakby nie wykonujemy pracy dla niej samej, sztuki dla sztuki, tylko to, co nas jakby napędza, czy co nas zachęca do tej pracy, jest ta chęć naśladowania Jezusa Chrystusa, posłusznego, pokornego aż do śmierci. I o tej motywacji zawsze warto pamiętać, prawda? Zresztą cokolwiek byśmy dotknęli w tych monastycznych ideałach, to ten chrystologiczny wymiar będzie zawsze bardzo istotny, prawda? By mnich, mniszka kształtuje swoje życie w szkole Ewangelii, żeby jak najgłębiej upodobnić się do Chrystusa i Go naśladować. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, to jest przypominane tam już od dłuższego czasu, tak się mówi o tym, ale żeby zachować wszystkie reguły sztuki, też to przypomnijmy. Przez słowo pokora, humilitas, rozumiemy prawdziwą naturę człowieka. Czyli jest to pewien rodzaj, czy rodzaj. Jest to najgłębsza prawda o człowieku. To, kim naprawdę człowiek jest. Czyli to jest jakby pozdzieranie wszystkich masek, różnych postaw obronnych, wyjście z różnych wież, w których się zamykamy, różnych zamków i stanięcie, jakby to powiedzieć językiem Ewangelii Jana, w duchu i prawdzie wobec Boga, który jest żywy. Innymi słowy, pokora, tak rozumiana, jak ją opisuje święty Benedykt, jak to będziemy zresztą czytać w tym 7 rozdziale, nie ma nic z poczucia w sobie, nie ma nic z tego, że tu chodzi o to, żeby człowiek wmawiał sobie, że jest niczym. Ani tu nie chodzi o to, żeby miał budować sobie kompleks niższości albo poczucie winy. Wszystkie te rzeczy, jak gdyby występują w przyrodzie, i kompleksy, i poczucie winy, ale one prowadzą ostatecznie do izolacji, do poczucia przegranej, klęski, do totalnej samotności człowieka. Natomiast pokora, posłuszeństwo, milczenie, całe właśnie to wszystko, o czym teraz mówimy, wręcz przeciwnie, sprowadza człowieka w samocentrum jego serca i umożliwia jakąkolwiek wspólnotę z Bogiem i z ludźmi. Właśnie to życie w prawdzie, prawdziwość naszego bytu. Więc kiedy myślimy o właśnie o pokorze i tak, prawda, myślę, że w naszej tradycji benedyktyńskiej też jest to bardzo ważne. Późniejsze troszkę ujęcie, taka intuicja, ale też to doświadczenie, które chociażby miała święta Gertruda z Helfty. Wtedy, kiedy jako pierwsza w zasadzie w Kościele zaczynała mówić o tajemnicy serca Bożego, o tajemnicy serca Jezusa. I my łączymy najczęściej to nabożeństwo i ten obraz serca Jezusowego no, z wizytką, z okresem dość późniejszym, bo z Małgorzatą Marią Alacoque, to znaczy wiek XVII, ale już tam średniowieczna święta, właśnie nasza, można powiedzieć Gertruda, miała te intuicje i łączyła je bardzo ściśle z pewnymi wydarzeniami czy pewną praktyką liturgiczną. I również właśnie z bardzo głęboką pokorą, zgodnie z słowami Pisma z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię, weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Więc jakby, jak widzimy, wszystko jakby kręci się właśnie wokół Ewangelii, tego, co sam Chrystus Pan mówi o sobie, nawet jeśli potem w pobożności Kościoła przybiera to tak różne formy, ale jakby jak sprowadzimy wszystko do źródła, to wszystko do naszego Zbawiciela i do tego, co o Nim mówi Ewangelia, czy On sam mówi o sobie w Świętej Ewangelii. Mówię to też po to, żebyśmy, jak mamy rekolekcję, wiadomo, to się trzeba rozpalać, prawda, mieć taką chęć, taki dryk do tego, żeby zapragnąć wielkich rzeczy. Mówię o tym, żeby nam się kiedyś pokora zamarzyła. Żeby człowiek ta się kiedyś w nocy obudzi i pomyślał sobie, ach, to byłoby fajne, jakby mieć takie pokorne serce. Nie? Kiedyś, czasami jak mam spotkania z ludźmi świeckimi, to właśnie pytam ich i widzę taki szok w oczach. Jak na przykład ich pytam, czy państwo uczycie swoje dzieci, swoje wnuki na przykład życia ascetycznego. To taki szok jest, że jak to? Dzieci, ascezy, kto to widział? Albo na przykład, czy państwo chcielibyście być pokorni? No tego, ale entuzjazmu w oczach nie ma. Nie? A ten rozdział 7 pokazuje właśnie człowieka, tego mnicha, mniszkę pokorną, jako takich ludzi, którzy posiadają olbrzymią siłę. Nie? W pokorze, w tej prawdzie, w tym naśladowaniu Chrystusa Pana jest olbrzymia siła. To jest człowiek, którego nic nie złamie. Nie dlatego, bo właśnie tam sprzymierzył się z jakimiś silnymi siłami, tylko dlatego, że naśladuje Chrystusa Pana, którego przecież nic nie złamało, nawet śmierć. A wręcz przeciwnie, pozwoliło mu to odnieść zwycięstwo. Więc dobrze, żebyśmy tak właśnie o tym sobie myśleli. I tak na to patrzyli. Mowa dzisiaj była rano o tym, że święty Benedykt porównuje drabinę do pokory. Nie? To ta druga metafora, wcześniejsze to było ten warsztat, czy też magazyn różnego rodzaju narzędzi, no bo warsztatem jest sam klasztor. Nie? To swoją drogą nam pokazuje, że nie trzeba latać nie wiadomo gdzie, tylko wystarczy siedzieć w klasztorze i tam wszystko człowiek znajdzie, co mu potrzebne. Pokorę porównuje właśnie do drabiny. I zanim przejdziemy, bo to pierwszy stopień pokory byśmy sobie zaczęli jutro, ale zanim byśmy zaczęli samą tą drabinę omawiać, to popatrzmy na pierwsze wiersze rozdziału 7, na pierwszych 9 wierszy, ale chciałem teraz zwrócić uwagę na pewien fragment, który może jakoś tak nam czasami umyka, a jest dość istotny właśnie w tym wstępnym jakby chwyceniu byka za rogi, o takim wstępnym ujęciu problemu. Czytam od rozdziału 5, od wiersza 5. Tak więc, bracia, jeśli chcemy osiągnąć szczyt wielkiej pokory i jeśli chcemy szybko dojść do tego wywyższenia w niebie, do którego dochodzi się przez uniżenie w życiu ziemskim, musimy, wstępując do góry po stopniach naszych czynów, wznieść ową drabinę, która ukazała się we śnie Jakubowi. Na niej to widział on wstępujących i wstępujących aniołów. Nie ulega wątpliwości, iż wynosząc się schodzimy w dół, a wstępujemy po górze przez pokorę. Ustawiona drabina to nasze życie w świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce staje się pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża umieściła w nich różne szczeble pokory i karności zakonnej, po których do góry wstępujemy. Mówiliśmy już o tym, że święty Benedykt odwołuje się bardzo często do obrazów Pisma Świętego, odwołuje się w trochę inny sposób niż my dzisiaj, dlatego że najczęściej odwołuje się przez zastosowanie pewnej aluzji. To jest czas, kiedy ludzie czytają Biblię na okrągło. Zresztą jakbyśmy sięgnęli po rozdział o codziennej pracy fizycznej, tam jest to wszystko opisane, więc tak dziennie tej lektury, codziennie oni mieli po kilka godzin. Zimą więcej, no bo było mniej roboty, więc po prostu więcej sobie czytali, dłużej spali. Latem tej pracy jest troszkę więcej, w związku z tym, czego czytanie jest mniej, ale to zawsze po kilka godzin wychodziło. Więc oni na tą książką rzeczywiście ślęczeli nad tymi książkami. Więc pismo znali bardzo dobrze, praktycznie już na pamięć, więc wystarczyło tylko coś powiedzieć, jakiś cytat rzucić i czytelnik zaraz sobie w głowie dopowiadał całą resztę. I tak samo jest i tutaj. Proszę zwrócić uwagę na to, że święty Benedykt jako pewnego rodzaju wzór pokory, czy powiem taki punkt odniesienia, pokazuje nam patriarcha Jakuba. Prawda? Pierwszym, który wzniósł tą drabinę, czy który zobaczył, bo to ona mu się przyśniła, nie? Bóg mu ją pokazał, to był Jakub. I on jest pokazany jako pewien wzór życia pokornego. W takim sensie, jak potem będziemy czytać o tym dalej w 7 rozdziale. I to jest jakby o tyle, po pierwsze może zacznijmy od tego trochę zaskakujące, bo w naszej wrażliwości rzadko myślimy o postaciach starotestamentalnych jako o świętych, czyli po prostu ludzi, którzy za nas się wstawiają. Po drugie, może rzadko o nich myślimy jako o wzorach do naśladowania. Może trochę o Abrahamie, bo to mamy drukowane po świętym Pawle, który mówi ojciec wiary. Ale ci starożytni nasi ojcowie i nasze starożytne matki, oni patrzyli na postacie starotestamentalne właśnie jako na pewne paradygmaty, takie modele pewnych cnót. Nie? Dla nich Mojżesz na przykład był obliczem czy takim modelem modlitwy, kontemplacji. No bo co Mojżesz zrobił? Mojżesz wyszedł na górę Syna i oglądał Boga twarzą w twarz. Nie, aż mu skóra promieniała. Dla nich to był obraz modlitwy. I stąd na przykład mamy cały traktat, żeby tak pierwszy z brzegu wziąć, Grzegorza z Nyscy, Życie Mojżesza. Nie, to jest traktat o modlitwie. Biografia Mojżesza napisana przez Grzegorza w dwóch księgach. W pierwszej księdze to, co mówi Pismo, a drugi mistyczna interpretacja. Ale sens jest właśnie taki. O modlitwie. I to jest jakby pewna tradycja, która sięga jeszcze czasów pierwszego wieku przełomu R, kiedy podobne teksty pisał Filon z Aleksandrii. I od Filona też jest pewna tradycja interpretacji czy rozumienia postaci patriarchów, zwłaszcza patriarchy Jakuba, jako wzoru życia duchowego. Filon i inni ojcowie rozumieli to w taki sposób, mówili tak, że życie ludzkie dzieli się na te dwa, tak upraszczając, tak mówili, na takie dwa etapy. Pierwszy etap, który nazywali etapem praktycznym, praktykę, polegający na tym, że człowiek oczyszcza się z wad i zdobywa cnoty. To, cośmy mówili wcześniej, żeby nie tylko wyrzucać zło, ale też gromadzić dobro. I u nich tym symbolem właśnie była to ta praca u Labana, kiedy Jakub pracował 7 lat za Leę, żeby ją otrzymać za żonę. I ona jest symbolem tego życia praktycznego. I potem jest etap tego oczyszczenia, o którym oni mówią ojcowie, teoretycznego, teoretikę, które polega na życiu kontemplacyjnym, wtedy, kiedy Jakub służy za ukochaną Leę kolejne 7 lat. I potem uzbrojony właśnie w te dwa sposoby życia, wraca do ziemi obiecanej i nad potokiem Jabbok spotyka się z Bogiem i zmaga się z Nim aż do świtu jutrzenki. I wtedy otrzymuje nowe imię, czyli Izrael, który się tłumaczy ten, który widzi Boga. Czyli osiąga ten szczyt modlitwy. I dlatego właśnie święty Benedykt tutaj robi tę aluzję do Jakuba, pokazując go, co jakby wcześniej, chyba z tego, co ja kojarzę, nie za bardzo aż w ten sposób to rozumiano, jako również pewien wzór pokory, czyli tego dążenia do odkrycia prawdy o sobie. I jakbyśmy to przypomnieli sobie mniej więcej, o czym Pismo Święte nam o Jakubie mówi, by zobaczyć, dlaczego Benedykt widzi w nim kogoś, kto jest pokorny, to przypomnijmy sobie na samym początku to, że Jakub to był taki mały, przebiegły człowiek. Nie? Który miał kochającą mamusię, trochę takiego już żyjącego jedną nogą na tamtym świecie tatę i brata, który był takim chyba dość ciężkim osiłkiem. Bo Ezaw był przecież tym myśliwym, chyba dość ciężko myślącym, jak przynajmniej jest ta scena z soczewicą, że on za miskę soczewicy sprzedaje pierworództwo, to widać, że chłop myślał bardzo powoli, a Jakub był taki delikatny, siedział w namiocie i on sobie tam polowaniem czy innymi męskimi rzeczami rąk nie brudził. Nie? No i mamusia tak była w Jakubie zakochana, że namówiła go do kłamstwa, że oszuka własnego ojca i oszuka własnego brata. I prawda, wszyscy ci nasi różni egzegeci teraz wylewają litry atramentu, zastanawiając się, czy to jest moralne, czy to nie jest moralne, że to były takie czasy i tak się robiło i tak dalej. No ale wszyscy oni zapominają o tym, że Jakub oczywiście, że no mówiąc po brutalnie, po chamsku, oszukał tą całą swoją rodzinę. Nie? Ale zapominają o tym, że autor natchniony nie pisze o tym wprost, bo to nie jest w jego stylu, ale poniósł z tego konsekwencje. Bo po pierwsze musiał uciekać w nocy, jak złodziej. Wydawało mu się, że będzie panem na Włościach, a został dziadem, bo uciekał z laską w ręku, nic nie miał. Leciał do swojego wuja, do Labana, do brata matki i nie wiedział, jak zostanie tam przyjęty, czy go nie pogonią psami. Wtedy będzie zupełnie przegrany. Tak? I potem pobiegł do Labana i Laban, jak to opisuje historia święta, traktował Jakuba dokładnie tak samo jak on Ezawa. Też go po prostu próbował oszukać na każdym kroku. Czyli Jakub dostał to, co sam dał bratu. A mama, czyli Rachela, prawda, która próbowała w ten sposób ocyganić swojego pierworodnego, bo Ezaw jest debutę kilka minut starszy, i własnego męża, za karę kochanego syna już więcej nie ujrzała. Bo ona umarła, zanim Jakub wrócił do domu. Więc to nam pokazuje, nie? Że człowiek dostaje dokładnie to, co daje. Dostaje dokładnie to, co daje. I historia Jakuba, właśnie jako ta jego droga do pokory, jeżeli można tak powiedzieć, rozpoczyna się właśnie w tym miejscu, w 28 rozdziale Księgi Rodzaju, do której aluzję czyni wprost święty Benedykt, bo on leży na polu, ma kamień pod głową, więc poduszka naprawdę arcywygodna, śpi sobie, dziwne, że w ogóle może zasnąć, i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że przegrał życie. Że z młodym człowiekiem i zamiast mieć w miarę ustabilizowany, jakby jak na swoje urodzenie, bo przecież też raczej był synem bogatego człowieka, start życiowy, to po prostu jego życie jest totalnie zagrożone, że jest totalnym dziadem. On nic nie ma. Nic. I to przez własną głupotę i chciwość. Przez to, że mu się nie chciało myśleć, tylko słuchał to, co mu mamusia podpowiadała. I właśnie w tym takim momencie, kiedy on się budzi z ręką w nocniku, już tak nazwijmy to brutalnie, wtedy przychodzi do niego Bóg. I mówi do niego, ja jestem twoim Bogiem. Nie? Tylko służ mi wiernie, nie? A wszystko zostanie naprawione. I wtedy właśnie jakby dostaje jakby to, przemienione to jego życie, że on już nie słucha ludzi, prawda? Nie będzie się dawał namawiać do złego, nie będzie oszukiwał swojego teścia, prawda? Tylko będzie uczciwie postępował, a jednocześnie właśnie będzie jakby wzrastał w tej miłości wobec Pana Boga. Nie? Potem będzie pokutował, oddając Ezawowi część swojego stada, swojego dobytku i ciągle do tego Pana Boga będzie się zbliżał, bo on do niego będzie najważniejszy. I w pewnym sensie to, co tutaj czytamy potem w tym 7 rozdziale, to jest, jakby, mamy powtórzyć tę historię Jakuba. Żebyśmy zobaczyli, że wszystkie te nasze rozwiązania, które mają nas rzekomo ustawić w życiu, nie? Różne nasze takie triki, sztuczki, nie? To, co w 4 rozdziale żeśmy sobie rozważali, czyli te sposób, czyli te zachowania, te wszystkie gesty na sposób działania tego świata, czyli doczesne, które się kiedyś kończą, że to nie ma sensu. Jedyne, co warto postawić, to jest na relację z Panem Bogiem. I wiadomo, stary człowiek jest bardzo uparty, bardzo żywotny, ciągle wraca się do tych samych gestów. Nie? I czasami, to jak zobaczymy potem w trakcie lektury tego 7 rozdziału, musimy dostać tak kopnięci, tak nas musi życie przycisnąć, żebyśmy się znaleźli w tak beznadziejnej sytuacji, jak Jakub wtedy, kiedy spał z tym kamieniem pod głową. Jeśli człowiek się bardzo stawia, to czasami tak musi dostać w skórę, żeby się do Pana Boga nawrócić. Ale to wszystko chodzi nie o to, żeby właśnie cierpieć, czy żeby było źle, czy żeby było smutno, czy tam coś innego, tylko chodzi o to, żeby człowiek całą twarzą zwrócił się do Pana Boga. To, co w regule jest określane bardzo mocno, zwłaszcza w tym wstępnym etapie, że pokora to nie jest tyle nasza praca. A jest to, że ja teraz, prawda, sobie tak postanowię, będę chodził ze spuszczoną głową, jestem pokorny. To jest to wszystko, co Duch Święty robi z człowiekiem. To jest to, co Bóg podnosi nas przez różnego rodzaju doświadczenia, dźwiga nas do góry. To jest pewien dar, który Pan Bóg nam daje. Ze względu na to, że bardzo tego pragniemy i potrzebujemy. Charyzmat, którym On nas obdarowuje, ubogaca, podobając nas do Chrystusa Pana.